Słuchasz Radio Rampa.
To był wyjątkowy tydzień. Szczyt NATO w Brukseli, polityka historyczna w relacjach Polski i Ukrainy, szczyt tak zwanego procesu berlińskiego. To tak podsumować można wydarzenia ostatnich 7 dni. A my prezentujemy Państwu to podsumowanie dzięki Polskiemu Radiu dla Zagranicy.
Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. W Brukseli odbył się jeden z najbardziej burzliwych szczytów NATO. Donald Trump twierdzi, że przekonał europejskich sojuszników do zwiększenia budżetu na obronność. Kraje Europy zaprzeczają i twierdzą, że podtrzymały zobowiązania sprzed 4 lat. Donald Trump od wielu miesięcy krytykuje europejskich członków NATO, że te wykładają zbyt mało pieniędzy na zbrojenia. 4 lata temu państwa członkowskie umówiły się, że będą przeznaczać 2% PKB na obronność, ale słowa dotrzymuje zaledwie 5 krajów. Na szczycie NATO w Brukseli Donald Trump wielokrotnie atakował sojuszników i miał grozić, że jeśli jego żądania nie zostaną spełnione, Ameryka pójdzie własną drogą. Dr Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku w odniesieniu do stanowiska amerykańskiego prezydenta zaprezentowanego na szczycie NATO ocenił, że relacje na linii Unia-Stany Zjednoczone oraz Unia-NATO stały się skomplikowane.
Generalnie sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ po pierwsze odkrywa się, przynajmniej przywódcy NATO zapewne odkryli ze zdziwieniem, że dla prezydenta Trumpa Unia Europejska i NATO, przynajmniej na terenie Europy, jest wartością tożsamą i NATO jest narzędziem broniącym interesów Unii Europejskiej, a interesy Unii Europejskiej bynajmniej nie są tożsame z interesami Stanów Zjednoczonych. W tym przede wszystkim gospodarcze, ale także geopolityczne, bo to jest kwestia między innymi zmuszania Europy do wycofania się z inwestycji w Iranie, co powiedzmy Stany Zjednoczone tyle nie kosztuje, ale Europę kosztuje. Te wystąpienia Trumpa przykryły bardzo ważną informację, jaką było otwarcie jeszcze większej wojny handlowej z Chinami. I zachowuje się jako osoba, która mówi tak, przez tyle lat żeśmy utrzymywali wszystkich was w spokoju, myśmy pilnowali, wyście robili kasę, no to teraz czas się podzielić tym wszystkim. Stąd atak na Niemcy.
Tomasz Wójtowicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, przypomina z kolei, że Donald Trump wygrał wybory prezydenckie hasłem America First, czyli Ameryka na pierwszym miejscu i rzeczywiście to o swój interes walczy na każdym kroku.
Zawsze można te słowa wytłumaczyć w sposób taki racjonalny, jak Amerykanie patrzą teraz na świat, jak Amerykanie patrzą teraz na Europę. Ponieważ tłumacząc te wydarzenia, takie jak szczyt NATO, ale w ogóle wszystkie procesy geopolityczne, do jakich dochodzi w obecnych latach, trzeba mieć na uwadze to, iż zmienia się generalnie układ sił. Zmienia się układ sił, zmienia się też pewien system międzynarodowy. To znaczy ten system utworzony jeszcze pod koniec II wojny światowej, czyli tak zwany system Bretton Woods, on wszystko na to wskazuje, będzie korygowane. To znaczy procesy globalizacyjne, do jakich dochodzi dzisiaj, nie służą już interesom amerykańskim w taki sposób, jakie służyły przez kilkadziesiąt ostatnich lat po zakończeniu II wojny światowej.
Amerykanista profesor Zbigniew Lewicki docenia jednak Trumpa za obnażenie hipokryzji, jaką widać teraz w relacjach polityczno-gospodarczych w Europie.
Tego potrzeba powiedzieć wprost. To, co wy robicie tu w Niemczech, że to jest coś, co Rosja chce, czym chce uzależnić od siebie Zachód, tak jak uzależniła swego czasu Polskę od dostaw surowców energetycznych. I my się uznajemy Rosję za zagrożenie, mamy płacić na obronność przed kim? No przecież przed Rosją, a jednocześnie dajemy jej miliardy dolarów, żeby się mogła zbroić. Gdzie tu sens? I wreszcie cieszy mnie ogromnie, że prezydent to powiedział. Czy to będzie skuteczne? To się okaże.
Komentując wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa na szczycie NATO, niemiecka prasa pisze w piątek, że dzięki sojuszowi północnoatlantyckiemu Stany Zjednoczone są potęgą w Europie, a większość amerykańskich wydatków na zbrojenia służy podtrzymywaniu globalnej pozycji tego kraju. Nie ma wspólnego stanowiska po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Andrzej Duda i Petro Poroszenko rozmawiali w Brukseli, gdzie obaj brali udział w szczycie NATO. Głównym tematem spotkania szefów obu państw była wspólna przeszłość historyczna. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Brukseli dwukrotnie. Petro Poroszenko mówił po rozmowach, że wspólna historia jest sprawą naukowców, a nie polityków. To jest nasze wspólne stanowisko, że powinniśmy zostawić historię badaczom i historykom. My nie powinniśmy próbować upolityczniać przeszłości. Przeszłość powinna łączyć tak jak teraźniejszość i przyszłość. W innym świetle sprawę przedstawił jednak polski prezydent. Andrzej Duda mówił, że między oboma krajami istnieją poważne różnice i że to Ukraina powinna teraz zrobić gest w kierunku Polski. Chodzi o ustawę, która czci pamięć osób, które według strony polskiej stały za zbrodnią na Wołyniu.
To wcześniej na Ukrainie uchwalono te słynne przepisy gloryfikujące, które do tej pory nie zostały zmienione, mimo mojej prośby. Są tam postaci, których nie sposób nam po prostu zaakceptować żadną miarą, bo rzeczywiście są zbrodniarzami. Nie możemy się zgodzić na to, że ci ludzie będą gloryfikowani, nie będzie wolno ich zbrodniarzami nazywać.
Polski prezydent twierdzi, że to właśnie ukraińskie przepisy, które jego zdaniem są niezgodne z prawdą historyczną, były powodem, że w ostatnich dniach nie doszło do wspólnych obchodów uroczystości 75-lecia rzezi na Wołyniu. Każda ze stron zorganizowała oddzielne ceremonie. Jacek Sasin powiedział, że Ukraina nie ma przyszłości jako europejskie państwo demokratyczne bez rozliczenia się z morderstw nacjonalistów z UPA na Wołyniu. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów powiedział, że nowoczesnego państwa nie można budować na zbrodniczych fundamentach.
My chyba jako Polacy również znaleźliśmy się w takiej pułapce, czy z jednej strony mając świadomość, jak ważna jest ukraińska państwowość dla Polski, jak ważne są te relacje polsko-ukraińskie, gdzieś obawialiśmy się być może otwarcie mówić o tych sprawach, żeby tych relacji nie psuć. Liczyliśmy chyba, jak się okazuje błędnie w wielu przypadkach, że Ukraina dojrzeje do tego, żeby rozliczyć się ze zbrodniami z czasu II wojny światowej, a okazuje się, że z czasem jest coraz gorzej.
W latach 1943-44 ukraińscy nacjonaliści zamordowali dziesiątki tysięcy Polaków. Niektóre źródła twierdzą, że ofiar mogło być nawet 200 tysięcy. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini pochwaliła kraje Bałkanów Zachodnich za ich wysiłki na rzecz reformy, pojednania i relacji dobrosąsiedzkich. W Londynie odbył się szczyt tzw. procesu berlińskiego, który ma przybliżyć 6 krajom bałkańskim perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele kilku państw unijnych, w tym premier Mateusz Morawiecki, kanclerz Niemiec Angela Merkel i szefowa brytyjskiego rządu Theresa May. Przed rozpoczęciem rozmów Federica Mogherini przypomniała zawarcie przez Grecję i Macedonię porozumienia w sprawie nazwy tego drugiego kraju. Szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła, że wspólnota towarzyszy Bałkanom Zachodnim w ich drodze do zjednoczonej Europy. Dziś jest ważny dzień. Wiem, że media tu w Londynie są skupione na czymś innym, ale uważam, że jesteśmy winni naszym przyjaciołom z Bałkanów Zachodnich troskę i wsparcie, na które zasługują. Wielu z nich, wszystkie młode osoby z tego regionu, przypominają nam zawsze, że atrakcyjność Unii Europejskiej to coś żywotnego i realnego. Czasem łatwiej to sobie uświadomić z zewnątrz niż wewnątrz. Do krajów Bałkanów Zachodnich zaliczane są Albania, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Kosowo oraz Bośnia i Hercegowina. Polski rząd wspiera europejskie aspiracje tych państw. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz powiedział, że Polacy mają doświadczenia, które mogą okazać się przydatne dla krajów regionu. Polska jest gotowa pomóc zachodnim Bałkanom we wprowadzaniu proeuropejskich reform. Jesteśmy gotowi podzielić się naszym know-how z czasów sprzed akcesji i naszymi najlepszymi praktykami. Zdobyliśmy doświadczenie, jeśli chodzi o reformę administracji, proces przystosowywania się do wymogów unijnych oraz absorpcję unijnych funduszy. W inicjatywie oprócz Polski uczestniczą Austria, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Chorwacja i Słowenia. I to już wszystko na dziś. Więcej aktualnych informacji znajdą Państwo na stronie radiozagranica.pl. Za uwagę dziękuję, Katarzyna Seman.
Słuchasz Radio Rampa.